Bardzo dziękuję za te dwa niezwykle bogate wystąpienia. Ja może zacznę od Doroty jednak, bo tak na gorąco tutaj mam kilka pytań takich. Ja bym chciał jeszcze trochę tego Ludwińskiego trochę pociągnąć. Znaczy, z tej prezentacji wynika oczywiście wizja takiego, dosyć klarowna wizja takiej solidnej instytucji, która zajmuje się, która zajęła pewne terytorium, to znaczy zajmuje się pewnymi obszarami, które zostały trochę zaniedbane, zmarginalizowane, nie do końca zbadane. Jest pewne zadanie domowe do odrobienia niewątpliwie. Ale jest to niewątpliwy model, no tak, no takiej solidnej instytucji muzealnej, podczas gdy jestem zainteresowany przede wszystkim tym, na ile Ludwiński jest taką figurą historyczną, którą dałoby się też tak umuzealnić, włączyć do zbiorów, właśnie odrobić to zadanie domowe, wydając jeszcze, nie wiem, czy są jakieś jeszcze teksty, które nie zostały opublikowane, większość z nich została opublikowana, no ale można go przemyśleć, przedyskutować, omówić.
Ja uważam, że to nie chodzi o wydawanie tekstów, bo dosyć, znaczy być może coś jeszcze jest do wydania, ale wyszły obszerne antologie, natomiast ja mam wciąż niedosyt po prostu jakby interpretacji, to znaczy zrozumienia, ja chciałem tylko o czym to zapytać, było.
Czy chodzi też o jakby jeszcze tak uchwycenie, czy dla Muzeum Współczesnego we Wrocławiu Ludwiński jest też takim duchem, który może jakby trochę sprowokować do innego myślenia, znaczy do innego konstruowania, czy też wyobrażania sobie przyszłości muzeum, bo jednak jego wizja Muzeum Sztuki Aktualnej była taką wizją trochę antymuzealną, to znaczy ona była tak, występowała przeciwko jakiejś takiej hierarchii sztywnej, była oparta na raz w poszerzaniu pola sztuki, takiemu upartemu, znaczy postulowanemu, nie wiadomo, w praktyce to już później, jak wiemy, jak to później w galerii pod Monolizą, no to nie do końca się to udawało wdrożyć, te postulaty, ale z pewnością chodziło o poszerzenie pola sztuki, o taką stałe transformowanie instytucji, która miała podążać za zmianami w sztuce, prawda? Że te instytucje były takie trochę ociężałe, trochę nie nadążały za tym, co się w sztuce działo, no i trzeba było to jakoś uchwycić, zdynamizować, no ale tam też były takie dosyć odważne postulaty dotyczące na przykład współpracy naukowców, którzy mieli być bardzo mocno włączeni w taką refleksję bieżącą, bardzo bieżącą refleksję artystyczną. Nie chodziło o oglądanie się do tyłu, tylko chodziło o jakby takie łapanie pulsu. I czy to jest, czy takiego Ludwińskiego też chcielibyście w Muzeum Współczesnym, że tak powiem, ekshumować?
Znaczy sam Ludwiński już pisał o sztuce w epoce postartystycznej, prawda? I te związki z nauką dotyczyły tego momentu przed epoką postartystyczną. Sam zobaczył jakby koniec tego procesu, prawda, w którym brał udział. Natomiast moim zdaniem to jest tak, że po prostu my wszyscy korzystamy z pewnej rewolucji muzealnej, którą przynajmniej wy i my, tak? Zostańmy na tym poziomie, ale myślę, że nie tylko. Z tej rewolucji muzealnej, której elementem był także Ludwiński, tak? I który bardzo wcześnie jakby taką refleksję snuł. I mi się wydaje, że są... Ja dosyć dokładnie czytałam Ludwińskiego, chociaż o nim nie pisałam, ale się interesowałam tym, co naprawdę poza pewnego rodzaju filozofią, co tam naprawdę, jestem kobietą rzeczową, więc ja szukałam bardzo konkretów w jego tekstach i co naprawdę on tam powiedział, tak? I mi się wydaje, że po prostu powiedział bardzo wiele takich, miał bardzo dużo takich szczegółowych obserwacji, wiesz, które się sprawdziły, a wtedy nie mógł tego przewidzieć, tak? Ale po prostu myśląc i obserwując rozwój sztuki, tą ewolucję sztuki, po prostu potrafił wymyślić, jaki będzie następny krok. Więc to jest niesamowity dar takiego logicznego myślenia, z którego jak po A jest B, to po B będzie C, tak? I rzeczywiście tak było, tak? To w ogóle miał wielkie szczęście. Natomiast mi się wydaje, że jakby to się rozszczepiło, że na przykład to, co on mówił o sztuce mediów, a mówił, na przykład to jest realizowane w centrum WROT na przykład. Nie dlatego, że jakoś szczególnie zwracali uwagę na Ludwińskiego, tylko tak właśnie potoczyły się te procesy, tak? To, co mówię o pewnej bieżącej działalności, sprawdza się szczególnie w takiej sztuce niematerialnej, w działalności na przykład by była awangarda. Ale znowu nie dlatego, że była jakaś szczególna inspiracja, tylko po prostu on jakby opisał pewien proces, który nastąpił faktycznie, tak? W różnych instytucjach. My natomiast I po prostu co mogłoby być realizacją idei Ludwińskiego. No ja muszę powiedzieć, że ze wzruszeniem obejrzałam wystawę Zemana When Attitudes Become Form. Ponieważ jak się dowiedziałam, oglądając tę wystawę, naprawdę to miało być When Attitudes Become Anti-Form, tak? Czyli sztuka bezinteresowna, to przecież dla niego było najważniejsze. Sztuka bezinteresowna, która właściwie nie przyjmuje żadnej formy. I rzeczywiście w wielu miejscach tej wystawy Zemana, którą można było zobaczyć teraz, przynajmniej w przybliżeniu, oczywiście, ale nie chcę w tej chwili dyskutować o pewnych subtelnościach, tak?
To będzie temat osobnego spotkania, tak, być może to tak rzeczywiście frapuje wielu tak badaczy w tej
ale chwili. Po prostu był to przepiękny moment w sztuce, sztuki bezinteresownej. No dzisiaj chociażby z powodu uwikłania rynkowego i galeryjnego sztuki po prostu w ogóle taki moment nie jest możliwy. Mało tego, my wszyscy, to jest akurat, wracamy do kolekcji w taki dookoła sposób. My wszyscy myślimy o tym, chcemy, żeby sztuka się, żeby rynek sztuki się sprofesjonalizował. I na przykład uważa się, przynajmniej nie wiem, czy my chcemy, uważa się za pozytywne, kiedy kupuje się na przykład pracę od galerii, a nie od artysty. Że to jest właśnie profesjonalny rynek sztuki, tak? I system galeryjny nakłada, jakby zakłada pewną rzeczowość czy obiektowość sztuki, tak, że można było ją kupować przez galerię. W jaki sposób teraz można by było, i właśnie jak myślę o Ludwińskim, to myślę o wystawie też When Attitudes Become Form, w jaki sposób dzisiaj można było do tego w ten sposób wrócić? Mogę dalej to ciągnąć, ale na razie może stanę w tym miejscu. Czy nie?
No tak, zakończyłaś pytaniem raczej, ale no tak. Znaczy, wydaje mi się, że znaczy, może ja teraz znaczy, nie chcę...
Może ja powiem, że coś takiego, że ja chcę tylko powiedzieć, że ta stała ekspozycja, którą przygotowujemy dla muzeum i która jest poświęcona Ludwińskiemu, jest ekspozycją biograficzną i my świadomie po prostu robimy ekspozycję biograficzną. Nie robimy wystawy sztuki, tak? I, znaczy tam będą dzieła sztuki, ale, ale nie jest to, znaczy, że nasza stała ekspozycja na tym etapie rozwoju naszego muzeum nie jest ekspozycją kolekcji, w takim sensie, w jakim tutaj mamy do czynienia z ekspozycją kolekcji, aż tutaj wszystko, co tam się pojawi, jest w naszej kolekcji.
Tak, ja myślę, że jedną z takich piękniejszych rzeczy, które Ludwińskiemu udało się jakoś tak uchwycić, określić czy nazwać, było to, że ja w jednym z swoich tekstów napisał, że być może to, czym się zajmujemy, już nie jest sztuką, ale na pewno daje więcej możliwości. Oczywiście od razu zacząłem, jeszcze zanim Monika przejdziemy do sytuacji w Białymstoku, ja chciałbym wrócić jeszcze jednak do nazwy. Na pewno wielokrotnie cię o to pytano, bo tam słowo sztuka właśnie nie występuje, stąd ten szybki link może z Ludwińskim. Czy to jest też taki element takiego jakiegoś interdyscyplinarnego myślenia o takim właśnie postmuzeum, takie już muzeum po takiej rewolucji instytucjonalnej lat 90., które ma obejmować wszystkie wytwory kultury wizualnej w jakiś sposób? Czy to jest taki sygnał, czy ta nazwa daje sygnał, czy to jest taki tytuł roboczy jak nasz?
Nie, on jest świadomy. Ja często w wykładach, prowadzę wykłady z muzealnictwa, mówię studentom, że my jesteśmy postmuzeum, czyli właśnie jesteśmy tak jak Muzeum Ludwińskiego, bez kolekcji, bez tam wielu rzeczy, tak? Ale to jest trochę sytuacja przymusowa, bo my za chwilę będziemy premuzeum, albo znaczy my z postmuzeum przyjdziemy do etapu muzeum. Mam nadzieję, tak? Znaczy, to jest troszeczkę żart, bo nie za chwilę nie istnieje refleksji na temat statusu muzeum, tak? Ale z punktu widzenia pewnych rzeczy, które muzeum powinno mieć, to my właśnie ze statusu postmuzeum przejdziemy do statusu muzeum. I tyle. Natomiast na tym etapie organizacji muzeum, to, że my mieliśmy tam to w dokumencie programowym jest to dosyć dokładnie opisane. My po prostu chcemy się zajmować cywilizacją, tak, współczesną, a nie sztuką współczesną. Ale na tym etapie rozwoju, na którym w tej chwili jesteśmy, to raczej to, że tam nie ma tej sztuki w nazwie, to jest realizowane bardziej poprzez całą naszą działalność społeczną, którą wykonujemy. To znaczy u nas po prostu cały nasz aktywizm, który nie dotyczy sztuki w ogóle, to znaczy to nie jest żaden taki kompromis, że my na przykład zajmujemy się architekturą, żeby to przenieść na relacje społeczne. Nie, myślę naprawdę, my po części, dobra, nie użyję tego słowa, bo może być źle zrozumiane, ale my w bardzo dużej części naszej aktywności zajmujemy się problemami stricte społecznymi. Stricte społecznymi, które mają wyraz w sztukach wizualnych lub nie mają. I dlatego na pewno jest to muzeum współczesne, a nie jest to muzeum sztuki współczesnej. Znaczy staramy się robić wystawy, robimy więcej wystaw niż MSN, jednak regularnie po prostu robimy wystawy, ale staramy się, żeby nasze wystawy były na odpowiednim poziomie merytorycznym, ale ta działalność aktywistyczna, społeczna jest równie ważna jak ta wystawowa.
Monika, w Twoim przypadku wydaje mi się, że Arsenał jakby zmierza w stronę muzeum. Czy to jest tak, że większość z tych instytucji, które urodziły się, które powstały na bazie tych reformowanych biur wystaw artystycznych, one rzadko przybrały taką formę, te, które przetrwały. Znaczy w wielu przypadkach mamy do czynienia z takimi jakimiś tam ruinami, pozostałościami po strukturach BWA. Niewiele z tego interesującego dla lokalnych publiczności wyniknęło. Ale w zasadzie te instytucje z tej struktury, tej siatki, które dało się uratować, one raczej nie budują kolekcji. To jest bardzo rzadki przypadek, dosyć specyficzny i do tego dążący jeszcze, jeszcze raz to powtórzę, do umuzealnienia. Czy mogłabyś trochę przybliżyć też sam projekt nowego budynku, adaptacji elektrowni i tego, jaką rolę będzie tam pełniła kolekcja? Czy wyobrażasz sobie, że Galeria Arsenał będzie dysponować na przykład stałą, stale dostępną dla lokalnej publiczności kolekcję?
No tak. Kiedy żeśmy się zaczęli starać o ten budynek, bo rzeczywiście to jest tak, że Galeria Arsenał mieści się przy takim zespole pałacowym, barokowego Pałacu Branickich i mamy tam powiedzmy 500 metrów w porywach przestrzeni wystawienniczej, z czego jakąś tam część przeznaczyliśmy na działalność edukacyjną, taki stałe miejsce spotkań edukacyjnych, to jest plac zabaw. Ja oczywiście używałam tego argumentu kolekcji, kiedy żeśmy się starali o nową przestrzeń, ta, którą żeśmy sobie wybrali, znaleźli i już w tej chwili, w której funkcjonujemy od kilku lat, to jest mieszcząca się zaledwie 50 metrów od Arsenału stara elektrownia z bardzo piękną taką industrialną przestrzenią. Obecnie bardzo zniszczoną, ale no też malowniczą, czyli taką, która jednak wiąże się z możliwością zrobienia wielu efektownych wystaw w miejscu specyficznym, tuż nad rzeką, więc jest po prostu mnóstwo takich atutów bardzo przyjemnych. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że został wygrany konkurs architektoniczny, wybrany bardzo fajny projekt, który tę przestrzeń zamieni w takie miejsce no, bardzo przyjazne dla odbiorcy, z salą widowiskową, z tarasami nad rzeką, z restauracją czy też kawiarnią i bardzo pięknymi przestrzeniami wystawienniczymi. Ale nie myślę o tym, że tam kolekcja będzie w formie stałej. To znaczy ja troszeczkę jednak chciałabym uniknąć tego umuzealnienia, przynajmniej w tym sensie, żeby nie tworzyć takiej ekspozycji, która będzie oczywista, że w jednym budynku zawsze jest kolekcja. Chciałabym, żeby te, oczywiście zwiększenie przestrzeni oznacza dla nas możliwość robienia większej ilości prezentacji również z kolekcji, częstszego odkurzenia tej kolekcji. Ale chciałabym, żeby to były dynamiczne wystawy, żeby one się zmieniały. Troszeczkę będą to po prostu... Znaczy chcielibyśmy, żeby to były normalne wystawy, tylko oparte o kolekcję. Poza tym też mam nadzieję, że ona nie przestanie jakoś jednak funkcjonować szeroko w sensie tych naszych występów gościnnych w przeróżnych miejscach.
To wydaje mi się też takim punktem charakterystycznym naszej kolekcji, że to jest taka najbardziej nomadyczna kolekcja sztuki współczesnej w Polsce, jaką znam, która znajduje się w jakiejś nieustannej podróży. I to jest też bardzo, bardzo no, efektowny i efektywny model jakby ożywiania tej kolekcji. Chciałem jeszcze Monikę zapytać, bo zdecydowanie Galeria Arsenał jest też tym ośrodkiem, też tą instytucją sztuki, która wychowuje sobie swoją własną publiczność. To znaczy, oczywiście to są trudne miejsca. Białystok jest takim miejscem i znamy jeszcze wiele takich, takich instytucji. Starałem się nawet ostatnio podczas takiej jednej z prezentacji nałożyć mapę tych instytucji, tych byłych BWA, na mapę preferencji politycznych podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. I rzeczywiście tamto akurat były na tamtej mapie były czerwone miejsca i te czerwone miejsca, czyli miejsca, z których rekrutowała się najbardziej konserwatywna publiczność, to były te najciekawsze miejsca, gdzie właśnie kiełkowały te instytucje sztuki, gdzie te instytucje też prowadziły taką dosyć progresywną i dosyć oryginalną działalność instytucjonalną. Ale zawsze w takich sytuacjach trzeba tam sobie tę publiczność przez jakiś czas wychowywać, prawda? I mnie zawsze zdumiewał białostocki fenomen prezentacji niesłychanie interesującej sceny artystycznej, że ciągle tam pojawiają się kolejni nowi interesujący twórcy, od Karola Radziszewskiego, Kopasa, Laksy, Kuby Domorowskiego i wielu innych artystów. Zresztą na przykład w Galerii Raster też obecnie można zobaczyć wystawę artystki z Białegostoku. Czy myślisz, że to... Tak, Mileny. Czy myślisz, że Galeria Arsenał jakby jest odpowiedzialna za ten fenomen tego lokalnego środowiska? Czy to są artyści, z którymi miałaś kontakt, kiedy nie wiem, byli jeszcze młodzi? Czy oni przychodzili na tę wystawę? Czy brali udział w warsztatach organizowanych przez Galerię Arsenał?
Wiesz co, i tak i nie, bo zanim rozpoczęliśmy taką intensywną działalność, to również z Białegostoku pochodziło wielu interesujących artystów, jak na przykład Mirek Filonik czy Małgosia Niedzielko. Oni nie mieli szansy się edukować czy interesować sztuką poprzez działalność Galerii Arsenał. Może to jest po prostu taki płodny region, czy tak może jest, że im jest trudniej, tym jest lepiej, że to musimy się naćwać grunty nasze marne, nie wiem, może to coś w tym rodzaju. Ale skąd inąd? Myślę też, że jakieś takie sygnały potwierdzające sens tej naszej aktywności od czasu do czasu słyszę. Jakiś czas temu rozmawiałam z Łukaszem Skamskim, który mówił, że kiedy ma do czynienia ze studentami pierwszego roku na Akademii, to większość tych młodych ludzi po prostu ma bardzo... W zasadzie nie ma żadnej wiedzy o sztuce współczesnej, albo wręcz deklaruje, że w ogóle sztuka współczesna ich nie interesuje i że generalnie ten artysta, o którym mogliby porozmawiać, to jest Jan Matejko, bo to jest bardzo dobry malarz. I on właśnie mówił, że jeżeli się przypadkiem trafia ktoś, kto ma po prostu takie dobre rozpoznanie w tym, co się dzieje w sztuce, to bardzo często są to osoby z Białegostoku, więc może jednak jest coś na rzeczy.
Tak, zdecydowanie w tej chwili w Warszawie można zobaczyć dwie świetne wystawy Izy Tarasowicz i Mileny Korolczuk, artystek zdecydowanie z Białegostoku. Czy Państwo macie jakieś pytania do naszych gości? Bo my tutaj już długo debatujemy. A może nie widzę żadnych rąk w górze. Być może jak zegar nasz rewolucyjny wskazuje, że jest już... Tak, za 10, 10, 10, tak.
Mój pociąg odjechał.
Skoro nie ma żadnych pytań, to zanim przejdziemy do rozmów mniej sformalizowanych, kuluarowych, może na zakończenie zadałbym pytanie bardzo mnie nurtujące, to skierowane do Was obojga. Wyobraźcie sobie taką sytuację, telefonu od ministra kultury, który chce Was nagrodzić za te wieloletnie starania, pracę edukacyjną, upowszechniającą, prowadzenie instytucji i chce Wam kupić jedną pracę do Waszej kolekcji za dowolną ilość pieniędzy. Może to być jakakolwiek praca. Tak naprawdę budżet nie odgrywa roli. Jest to nagroda za waszą pracę. Macie jakąś taką pracę, o której naprawdę marzycie, która jest tym brakującym ogniwem, czy też może mogłoby stać się takim fundamentem, na którym można odnowić zupełnie kolekcję, zmienić jej charakter.
Omawialiśmy się na łatwe pytania.
Sebastian, a ty masz?
Jest instytucja. No jest, tak, nie, no już mamy. Jest już taka praca. Dobrze, ja na przykład marzyłem od lat o pracy Teresy Margolis, że była w Polsce praca Teresy Margolis, że można było się do niej zbliżyć, dotknąć się. Jest skromna, ale jest.
Ja na to pytanie tak bezpośrednio nie odpowiem, natomiast przypomniałam tę sytuację, która miała miejsce. Na początku Znaków Czasu minister Dąbrowski rzeczywiście robił takie prezenty wszystkim zachętom, które zaczynały takie inauguracyjne wejście z jakąś pracą. Myśmy dostali wówczas dwa zdjęcia z pozytywów Zbigniewa Libery, bardzo piękne i bardzo byłam z nich zadowolona i bardzo się cieszyłam, zresztą też to się tak trochę odbywało na zasadzie, czy chcesz, tak, czy znaczy, jakiś tam cynk był wcześniej puszczony. Natomiast byłam na takim spotkaniu, gdzie Małgosia Winter, która wówczas pracowała przy tym programie, pokazywała, znaczy miała taki wykład z pokazem różnych kolekcji i również z takim wyeksponowaniem w czasie tego wykładu tych darów od ministra. No i w jakimś momencie pokazała dwa slajdy z Wrocławia. To była Elżbieta Jabłońska, supermatka i z Wrocławia, nie z Wrocławia? No to bardzo dziwne, to może z jakiejś innej zachęty, ale tak mi się, byłam pewna, że z Wrocławia. Supermatka Jabłońskiej i obraz z Marka Sobczyka na bazie tej supermatki. I to wyglądało tak fantastycznie, że ja sobie myślałam, ojejku, ale dostali dobry prezent. I chwilę później przypomniałam sobie, że ja przecież mam supermatkę w kolekcji.
W międzyczasie pojawiły się jakieś nowe pytania? Nie. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi była Monika Szewczyk i Dorota Minkiewicz. Bardzo dziękujemy.